In Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Kwestia społeczna w XIX wieku. Kilka tygodni temu obchodziliśmy 25. rocznicę męczeńskiej śmierci sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki, który jako duszpasterz świata pracy niezmordowanie upominał się o sprawiedliwość społeczną, powołując się przy tym na prawdę Ewangelii i nauczanie Kościoła. Przedwczoraj, w miniony wtorek, 3 listopada bieżącego roku, przypadała 25. rocznica jego pogrzebu, który stał się prawdziwą manifestacją wolności ponad półmilionowej rzeszy uczestników. Jako młody wikariusz jednej z radomskich parafii miałem szczęście być w tym tłumie, szczelnie zalegającym plac wokół kościoła świętego Stanisława na warszawskim Żoliborzu. Pogrzeb księdza Jerzego był pośmiertnym triumfem. Ziarno słowa, jakie rzucał w serca przybywających z całego kraju uczestników mszy świętej za ojczyznę, już wtedy, w czasie jego pogrzebu, wydało obfity plon. Nie bez racji przywołuję tamto wydarzenie. Katolicka nauka społeczna, na którą powoływał się ksiądz Popiełuszko, zaczęła się kształtować w połowie XIX wieku, którym właśnie się zajmujemy. Pierwszym i najbardziej doniosłym na owe czasy dokumentem na ten temat była encyklika papieża Leona XIII pod tytułem Rerum Novarum z 15 maja 1891 roku. Dokładnie 100 lat później Jan Paweł II o tej encyklice powiedział, że jest to dokument nieśmiertelny, ponieważ powstał w odpowiedzi na realne problemy społeczno-robotnicze tamtych czasów, które, jak się okazuje, są bardzo podobne do tych, z jakimi borykają się ludzie obecnie. W ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku, w związku z rewolucją przemysłową, o której mówiłem w maju tego roku, dynamicznie rozwijał się ruch robotniczy. U jego podstaw był tak zwany socjalizm naukowy, postrzegany w praktyce jako jedyny system służący rozwiązywaniu nabrzmiałych kwestii społecznych. Twórcami tego socjalizmu naukowego byli Karol Marx i Friedrich Engels, którzy w 1848 roku wydali wspólne dzieło pod tytułem Manifest komunistyczny. Był to całościowy program polityczny ruchu robotniczego, który wpisywał się w coraz bardziej napięte nastroje społeczne. W końcu doprowadziły one do wybuchu licznych masowych strajków, które przetoczyły się głównie przez niemieckie zagłębie Rury w 1889 roku. Robotnicy domagali się 8-godzinnego dnia pracy oraz prawa do wybierania swojego przedstawiciela, przez którego uzgadnialiby z pracodawcą wszystkie sporne kwestie. W ten sposób tworzyły się pierwsze związki zawodowe we współczesnym znaczeniu. Na odnotowanie zasługuje fakt, że ten ruch robotniczy coraz bardziej nabierał charakteru międzynarodowego, w związku z czym zaczęły powstawać partie robotnicze, najpierw w Niemczech, potem w Belgii, Danii, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Także w Rosji pierwsza partia robotnicza powstała w połowie lat 70. XIX wieku. Na jej bazie przybyły z Niemiec Włodzimierz Lenin w 1895 roku powołał do życia związek walki o wyzwolenie klasy robotniczej. Nieco wcześniej na ziemiach polskich powstała Polska Partia Socjalistyczna, a rok później socjaldemokracja Królestwa Polskiego. Integrowaniu środowiska robotniczego służyło Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników, założone w 1864 roku przez Marksa, czyli tak zwana pierwsza międzynarodówka. Rozwiązano ją w 1876 roku, ale kilka lat później powołano drugą międzynarodówkę, która do I wojny światowej zorganizowała 9 międzynarodowych zjazdów partii socjaldemokratycznych. Ideologia socjalistyczno-komunistyczna, wpisująca się w nowo powstałe struktury robotnicze, czyli partie robotnicze i związki zawodowe, została podbudowana kolejnymi dziełami Marksa, na przykład Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej i nieukończony przez niego Kapitał, oraz dziełami Engelsa pod tytułem Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa. Obydwaj w swoich dziełach rozwijali teorię walki klas, która ich zdaniem miała zmierzać do ustanowienia dyktatury proletariatu drogą rewolucji. Dlatego jej nadrzędnym celem stało się obalenie istniejącego ustroju kapitalistycznego oraz stworzenie nowego, bezklasowego społeczeństwa opartego na własności wspólnej. Słusznie więc burżuazja obawiała się, że ruch robotniczy przerodzi się w rewolucję socjalną, co zresztą niebawem stało się faktem. Takie też cele postawiła sobie druga międzynarodówka, która na kongresie w Stuttgarcie w 1907 roku w obliczu możliwości wybuchu wojny za sugestią Lenina i Róży Luksemburg postanowiła, że jeśli partie socjalistyczne nie zdołają powstrzymać wybuchu wojny, to powinny wykorzystać zaistniały w trakcie działań wojennych kryzys gospodarczy i polityczny do walki z ustrojem kapitalistycznym i przyspieszyć jego upadek. W takim właśnie klimacie społecznym papież Leon XIII wydał wspomnianą encyklikę Rerum Novarum, której najgłębszym motywem, nie zawsze jednak dostrzeganym przez komentatorów, jest duchowe dobro chrześcijańskich robotników i zachowanie ładu społecznego zgodnie z nakazami Chrystusa. Wśród wielu ważnych kwestii papież pisze bowiem, że obowiązkiem pracodawcy jest troska o religijne i duchowe potrzeby każdego pracownika, którego nie wolno traktować jak niewolnika, lecz należy szanować jego godność osobistą, podniesioną przez chrzest święty. Pracodawca ma więc zadbać o to, aby jego pracownik nie był wystawiany na okazję do grzechu i zepsucia, a nade wszystko zapewnić ma mu warunki do angażowania się w życie rodziny i do oszczędzania pieniędzy. Nie wolno też nakładać pracy przewyższającej siły robotnika, ani takiej, która nie odpowiada jego wiekowi i płci, pisze Leon XIII. Przede wszystkim jednak papież upomina się o sprawiedliwość, szczególnie dotyczącą słusznej zapłaty za pracę. Pisze: bogaty i pracodawca powinien pamiętać, że przy ustalaniu płacy ani boskie, ani ludzkie prawa nie pozwalają mu korzystać z biedy i cudzej nędzy, ani też w ogóle wyzyskiwać cudzego ubóstwa. Zbrodnią o pomstę do nieba wołającą jest pozbawiać kogoś należnej mu płacy. W ten sposób papież wyraża troskę całego Kościoła o klasę robotniczą, dla której pragnie, aby podniosła się ze stanu nędzy i zdobyła lepsze warunki materialne. Wydatną zaś pomoc ze strony Kościoła jest wzywanie i wychowywanie ludzi do życia w cnocie. Obyczaje bowiem, czytamy w encyklice, zachowywane pilnie wywierają korzystny wpływ na stan gospodarczy społeczeństwa. Leon XIII wypowiada te kwestie w kontekście ideologii socjalistycznej, którą jednoznacznie ocenia jako fałszywą i niezgodną z ludzką naturą, a przy tym wzniecającą zazdrość i skłócającą ubogich z bogatymi. Stanowczo sprzeciwia się zniesieniu własności prywatnej na rzecz wspólnego majątku, gdyż to jeszcze bardziej pogarsza warunki życia wszystkich pracowników, gdyż odbiera im swobodę dysponowania tym, co im się słusznie należy, a co jest jednym z podstawowych praw natury. Co więcej, własność wspólna zagraża rodzinie. Papież uczy, że jest świętym prawem natury, by ojciec rodziny troszczył się o utrzymanie i wszelkie potrzeby tych, których zrodził. Jakże jednak uczyni zadość temu prawu, pisze papież, jeśli nie będzie mógł posiadać trwałych dóbr przynoszących korzyść, które by mógł zostawić dzieciom w spadku. Władza świecka nie ma absolutnie żadnego prawa w ten sposób ingerować w życie rodziny, lecz ma jej pomagać, aby rodzina była samowystarczalna. Encyklika Rerum Novarum Leona XIII, będąca z jednej strony odzwierciedleniem sytuacji społecznej drugiej połowy XIX wieku, a z drugiej strony wyrazem troski Kościoła o duchowe dobro każdego człowieka, zwłaszcza pracującego, jak zauważył Jan Paweł II, wciąż zachowuje swoją aktualność. Mimo iż wiele zmieniło się w życiu społecznym w Europie i w Polsce, to jednak wciąż jesteśmy świadkami, jak elementarne prawa pracownika są brutalnie gwałcone i to w imię rzekomej demokracji oraz racji ekonomicznych, które zdają się być ważniejsze niż boskie przykazania i zdrowy rozsądek. Jak więc bardzo także dziś potrzeba nam obrońców ładu społecznego na miarę księdza Jerzego Popiełuszki. Jak bardzo potrzeba nam jego orędownictwa u Boga, abyśmy w życiu społecznym, w tych oświeconych czasach XXI wieku, nie poruszali się nadal po omacku.